bardzo ten temat pożył w ogóle naszego narzeczeństwa z Jezusem. Tak? I ja miałem takie na nowo przeżycie głębokie, że właśnie te cztery nasze młode siostry, że to jest tak jakby moment, kiedy one zaręczają się z Chrystusem. I dzisiaj chcę o tym mówić. I zacznę od Ewangelii Jana, 14 rozdział. Pierwsze wersety, gdzie Jezus mówi: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I w tym miejscu Jezus coś zakończa i coś zaczyna. On mówi do swoich uczniów, do tych, którzy trzy lata, tak, około trzech lat z nim chodzili. I wiecie, to był wystarczający czas, żeby się zakochać w Chrystusie. Trzy lata byli z nim. Trzy lata widzieli Jego miłość. Trzy lata doświadczali Go cały czas przy sobie. Widzieli, jak traktuje ludzi. Widzieli Jego w mocy, kiedy uwalniał ludzi od tych wszystkich dzieł demonicznych. Przynosił ludziom Królestwo Boże, tak? I wiecie, On to robił z wielką radością i z miłością. Ja jestem pewien, że każdy z nas, gdyby trzy lata był tak jak oni wtedy, to byśmy byli zakochani po uszy. Po uszy. I w tym momencie, wiecie, te wersety, kiedy czytamy, On coś zakończa. On mówi, wiecie, kończy się czas, kiedy ja jestem z wami. Ja odchodzę. I mówi, idę tam przygotować wam miejsce, potem po was wrócę i zabiorę was do siebie. Tak? I ja to już mówiliśmy o tym, w wielkim skrócie powiem. On tutaj odnosi się do kultury żydowskiej. Że w kulturze żydowskiej właśnie było tak, że narzeczony, kiedy był zaręczyny, narzeczona miała się przygotowywać na ślub i nigdy nie wiedziała, ile to będzie trwać. Najkrócej to było miesiące, a on szedł przygotowywać dom. Raz miał budować dom, a drugie izbę w domu swego ojca. Tak? I wiecie, to jest ciekawe, ale właśnie ta młoda dziewczyna, Żydówka, ona przez całe życie se zbierała pieniążki, przez całe życie odkładała, to był ich zwyczaj, i w momencie, kiedy się zaręczała, brała te pieniążki, wyciągała i te pieniążki używała na przygotowanie się dla swego męża. Kupywała sobie maści, oleje, wszystko. I każdej nocy miała być gotowa. Każdej nocy. I to było tak, że kiedy on już przygotował te miejsce, kiedy jego ojciec powiedział, że tak, synu, zgadzam się, dom jest gotowy, izba jest gotowa, możesz po nią pójść, on zawsze szedł po nią w nocy. I ona nigdy nie wiedziała, która to jest noc. Jej obowiązkiem było być przygotowaną. I wiecie, po ceremonii ślubnej oni szli do tej izby w domu jego ojca i tam musieli spędzić, już nie pamiętam dokładnie, tydzień albo 10 dni. I oni musieli mieć wszystko, co jest im potrzebne na te dni. Więc ta narzeczona, ona miała spakowany pakuneczek, wszystko koło łóżka każdej nocy. I kiedy on po nią nadchodził, był szofar, trąbili w szofar. I szedł korowód z nim. Szedł po prostu ten oblubieniec, z nim szła jego świpa, jego przyjaciele, rodzina i oni w nocy szli po nią. I kiedy ona to usłyszała, że idą, ona już była gotowa. No i była zaskoczona, że musi dopiero się przygotować. Ona była całkowicie gotowa. Tak? I wychodziła mu na spotkanie i szli. I to jest dokładnie to, o czym tutaj mówi Jezus. I wiecie, to jest ciekawe, ale całe nasze życie teraz wygląda w ten sposób. Zostaliśmy zaręczeni. I naszym największym priorytetem jest dochować wierności i miłości. Dlatego, komu zostaliśmy przeznaczeni. Wiecie, narzeczeństwo nie jest jeszcze żadnym celem. Ok? Ja byłem narzeczonym i dzięki Bożej łasce, żeśmy wytrwali w tym narzeczeństwie w czystości, ale sobie nie wyobrażam żyć za nią kilkadziesiąt lat w narzeczeństwie. Bez konsumpcji małżeństwa. Bez możliwości intymności, pocałunków, bliskości. Nie wyobrażam sobie tego. To nie jest żaden cel. Narzeczeństwo, tylko ono mi mówi o celu, że zostałem przeznaczony do relacji, która nadchodzi. I my dzisiaj, jako oblubienica Chrystusa, jesteśmy w tym miejscu, tak? Tutaj nie ma spełnienia, bywam. Będziemy szukać całym sercem przebudzenia, ale bywam, nawet w przebudzeniach ludzie nie mają 100% spełnienia. Dlatego, że spełnienie będzie nasze wesele i połączenie się z Nim. Bo Paweł, który żył swoje życie przeżył w przebudzeniu, on mówi, wiecie, ja widzę jak w zwierciadle. Mówi, to jest tylko jakieś takie poznanie, mówi, cząstkowe. Ale kiedy mówi, stanę przed nim, poznam go tak, jak jestem poznany. Znaczy, nie będzie żadnej tajemnicy. Mówi, połączę się z nim i będziemy razem, tak? I on mówi, pomimo wszystkich cudów i błogosławionego życia, jakie on miał, owocu, powiem wam, żaden apostoł nie przyniósł tyle owocu, co Paweł. Ale on mówi, wiecie co? Ale wolałbym odejść i być z nim. Jeśli to by zależało ode mnie, to mówi, ja zostawiam to życie i odchodzę do mego oblubieńca. I chcę, wiecie, taki przeczytać fragment, bo mi właśnie przyszedł tam na obozie. Pieśń nad pieśniami, 1 rozdział i 1-4 wersety. I wiecie, on mówi o tym. On mówi o tej relacji, ten fragment. To jest niesamowite, jak Duch Święty potrafi opisać te rzeczy. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. To jest mowa jak o tym, jak oblubienica mówi o swoim oblubieńcu. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. A twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność twoich olejków, twoje imię jak najlepszy olejek. Wiecie, to jest tak naprawdę mowa o czymś, co jest praktyczne, co jest realne. To jest o doświadczaniu Jego obecności. Że kiedy On przychodzi do nas, kiedy dotyka naszych serc, to jest tak, jakby składał pocałunek na nas. Możesz czuć Jego wolności. Kto z was czuł? Ja wiele razy czułem. Pierwszy raz to się zdarzyło kiedyś w domu, kiedy sam modliłem się. Trwałem w modlitwie przed Bogiem i nagle cały pokój wypełnił się jakimś zapachem, wspaniałym, cudownym zapachem. I wiecie, to mi zostało. Zostało do tego stopnia, że potem, kiedy brałem głęboki wdech, ja zawsze czułem ten zapach. Coś po prostu z tego olejku gdzieś pozostało po prostu na mnie. Ale wiecie, tu jest mowa i o Chrystusie, o Jego obecności, Jego miłości. I dalej jest powiedziane, dlatego miłują cię dziewczęta. I mnie to dotknęło, wiecie, i to słowo w ogóle mi się spodobało, takie słowo dziewczęta Jezusa. Że my jako Kościół jesteśmy takimi dziewczynami Jezusa. Tak? I to jest powiedziane, dlatego miłują cię dziewczęta. I tu jest mowa o tym, jak ludzie zakochują się w Chrystusie. Z powodu Jego miłości. Wiecie, ten pocałunek to jest tak, kiedy pierwszy raz przychodzisz do Niego, kiedy jest ten moment zbawienia, kiedy jest pierwszy moment oczyszczenia grzechów. Nie wiem, jak wy się czuliście, ale ja po prostu zwariowałem w pewnym sensie. To jest tak niesamowite doświadczenie, tak dla mnie było niesamowite doświadczenie. I to jest właśnie to. I to nie jest tak, wiecie, że później On na siłę musi ciągnąć, tylko On po prostu przychodzi i On tym okazaniu swojej miłości zakochuje tą oblubienicę w sobie. Na tym ma to polegać. My w sobie nie mamy tej siły, by po prostu ja mam przykazanie, będę cię od dzisiaj kochał. Kto z was po prostu próbował? To nie działa w ten sposób. To działa w ten sposób, że my go szukamy, on nam daje się znaleźć i kiedy on nam objawia siebie i dotyka nasze serca, wtedy my zaczynamy kochać jego. Biblia mówi, że na tym polega miłość, że nie myśmy jego pokochali, ale że on nas umiłował, tak? Nasza miłość jest tylko odwzajemnieniem jego uczucia do nas. I dalej jest powiedziane w 4 wersecie, a oblubienica mówi, pociągnij mnie za sobą. I widzicie, to jest tak, że my się nawracamy, mamy te przeżycie, zbawienie, super, Chrystus jest fajny, ale to, co potem powinno być z naszego serca, to właśnie wyjść te słowo. Pociągnij mnie teraz za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Król, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. I dalej jest takie słowo, słusznie Cię miłują. Więc ta tutaj dziewczyna, tak, która doświadczyła już tego, miała te przeżycie, spotkanie z Nim, ona mówi, słusznie Cię miłują. Ja sama teraz doświadczyłam Twojej miłości i wiem, że to jest okej, że to nie są wariaci, tak? Że Kościół to nie są wariaci. Ale wiem, że to są ludzie, którzy doświadczyli Twojej miłości i zostali pociągnięci przez Ciebie. I wiecie, kiedy tu jest mowa o tych różnych komnatach, ja to odbieram w taki sposób, że to są różne poziomy naszej intymności z Nim. Rozumiecie? To jest tak, nawracasz się, On Cię dotknął. No super, niektórzy na tym kończą. Powiem Ci, to jest tak, jakbyś wszedł w drzwi, spotkał się z Nim i pomyślał, ale to jest pięknie, chciał pozostać. A on mówi, słuchaj, ty nie wiesz, co się tam dzieje dalej. Ja tam komnaty, ja chcę cię tam poprowadzić. Zobaczysz, co tam się będzie działo. Rozumiecie? I na końcu jest, wierzę, komnata weselna. I to jest nasz cel. I on chce nas zaprowadzić do tego miejsca, gdzie będzie wesele i potem będzie, tak powiem, pełnia intymności z Nim. Ok? I Paweł teraz mówi takie słowo w 2 Koryntian 11. Dobrze znane w kręgach charyzmatycznych. 11. Pierwsze wersety. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić was przed Chrystusem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I Paweł tutaj mówi, że wiecie, on mówi, nie jest moją satysfakcją tylko to, że was zaręczyłem z Nim. Że przez Ewangelię, przez głoszenie Ewangelii zostaliście zaręczeni, ale mówi, moją służbą jest to, żeby was doprowadzić jako czystą dziewicę do tego czasu waszego spotkania z Chrystusem. I to jest jego cel. I wiecie, to jest tak myślę, jeden z podstawowych priorytetów dla każdego z nas. Każdy z nas dzisiaj jest w stanie narzeczeństwa. Ono jest bardzo długie, przechodzi przez różne trudy, przez różne lepsze momenty i gorsze momenty. Zadaniem diabła, to co mówi Paweł, jest to, żeby nas wyprowadzić z tego miejsca. Cofnąć. Żebyśmy zapomnieli o naszym oblubieńcu. Żebyśmy zapomnieli o naszym powołaniu, zachowania mu wierności i czystości. To jest to, co wróg chce zrobić. Naszą rolą jest wytrwać. Zachować miłość. Stanąć przed nim jako czysta oblubienica, która dochowała wierności i czystości. Wiecie, w objawieniu, ja zgadzam się z Derkiem Prince'em, on mówi, widzimy tylko dwa rodzaje kościoła. Tylko dwa. I to nie jest tak, że to są charyzmatycy, nie charyzmatycy, ale to jest oblubienica i to jest wszetecznica. Tylko dwa rodzaje osób. Ci, którzy dochowali wierności, tak? I ci, którzy zdradzili. Tak? Przetecznica to jest ktoś, kto nie wytrwał. Dokonał zdrady. Pozostawił tego, któremu był poślubiony i znalazł kogoś innego. I Paweł tutaj mówi, że jego zadaniem jest doprowadzić tak, oblubienicę czystą. Do dnia wesela. I teraz Zobaczmy te wesele w objawieniu. XIX rozdział. Od 7 wersetu. I to jest pewna prawda, którą ja dzisiaj chcę tak jakby mocno zaakcentować. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Wiecie, to, co ten fragment objawia, to objawia, że oblubienica, ona musi mieć pewien rodzaj ubrania. I pokażę Wam to dzisiaj w różnych fragmentach słowa, gdzie jest mowa o tym ubraniu. I tu jest powiedziane, że dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, tak? Wiecie, to jest ciekawe, ale do dzisiaj tysiące lat minęło i w wielu kulturach to jest zachowane, że ta oblubienica idzie do ślubu w czystej szacie. W białej, czystej szacie. Tak? To coś ma reprezentować. Wiadomo, że to może już dzisiaj nie reprezentuje tego, co kiedyś. Tak? Kiedyś to reprezentowało właśnie zachowanie czystości i dziewictwa. To była podstawa. To była podstawa. Wiecie, w wielu kulturach, ja oglądałem kiedyś taki film w Lublinie, pamiętam jeszcze, jak było Kino Kosmos. Pojechałem taki film sobie, lubiłem różne takie filmy jakieś oglądać, takie niestandardowe. I był film o kulturze, to było muzułmanów. Był film właśnie o ceremonii ślubnej. I wiem, że to w wielu kulturach było coś takiego kiedyś, wiecie. Że nawet to było i to było pokazane w taki sposób, mi się nie podobało to w ogóle. Dlatego, że była straszna presja na tą parę. Ale to było tak, że kiedy oni po zaślubinach poszli sobie do komnaty, wszyscy czekali, żeby później zobaczyć dowód dziewictwa. O tym był film. Tam był trochę problem z tym, więc się pogmatwało. Ale wiecie, to było tak przyjęte kiedyś kulturowo, że to ma być normalne. Tak? I to nie było złe. To, że to miało być tak przyjęte, tak, że niewiasta zachowuje dziewictwo do dnia swego ślubu, to jest jak najbardziej okej. Dzisiaj się z tego robi różne dziwne rzeczy, tak, wstyd i tak dalej, ale to jest coś, co Bóg powiedział tak. Bóg całym sercem stoi za tą tradycją. całym sercem. Tak? Są nawet wspaniałe książki dla dziewcząt, tak? Nierozpakowany prezent i tak dalej, już tego typu. Ja nie czytałem, bo to mnie nie bardzo dotyczy, ale polecam, tak? Siostrom naszym młodym. Ale to jest warte. Słuchajcie, to ma znaczenie dla przyszłego męża. Oczywiście przyjęło się tak, że mężczyźni może niekoniecznie muszą tak się zachować. Powiem Wam, tak samo muszą. Tak samo powinni. Dla Boga tutaj nie ma znaczenia. I powiem, dla Chrystusa też to ma znaczenie. Nasza czystość, zachowanie wierności, tak? I wiecie, ta szata, tak, którą się ubiera panna młoda, że wkłada tą białą szatę i tak dalej. I tu jest powiedziane, że my też mamy... Czy rodzice zgadzają się na lody dla dzieci? Jest pytanie.
Na lody albo na
wodę. O.
Ale nie to lód kaczyńska.
Nie. Tylko niekoniecznie. Zróbkę na zupkę to nie. Więc słuchajcie, tutaj czytamy o tym, że oblubienica Chrystusa, tak, ona też będzie miała ten specjalny rodzaj szaty w dniu wesela. I tu nawet jest powiedziane, co jest tą szatą, tak? Więc tu nie chodzi o jakiś tam rodzaj ubrania z materiału, ale tu jest powiedziane, że ten czysty wisior oznacza sprawiedliwe uczynki święte. To znaczy, że wiecie, ta szata, w którą mamy być ubrani, to jest po prostu nasz styl życia. To jest to, jak żyjemy. Ubranie się, przygotowanie na wesele oznacza życie według Bożego stylu. Według Bożego Słowa. I tu jest powiedziane, dano jej możliwość. Więc Bóg udziela nam wszelkiej łaski do tego, abyśmy my żyli w naszym życiu w sprawiedliwych uczynkach. Wiecie, Biblia mówi wiele razy, zewleczcie starego człowieka. Mówi, zewleczcie stare postępowanie. Mówi, już nie postępujcie jak wcześniej. Mówi w różnych biesiadach, w pijaństwach, w rozrywkach. Ale co? Ale przyobleczcie się w Chrystusa. Przyobleczcie się w nowego człowieka. Przyobleczcie się w owoc ducha. Przyobleczcie się w nowe uczynki. Przyobleczcie się w świętość. Przyobleczcie się w sprawiedliwość. Rozumiecie? I Chrystus też mówi o tym w 22 rozdziale. Padają takie słowa. One są bardzo mocne. Ale to jest to, co Chrystus mówi. Na samym końcu tej księgi. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. I teraz dalej mówi tak. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramę do miasta. Więc to, co Jezus mówi do całego świata poselstwo, tuż przed swoim powrotem, on mówi, wiecie, mam takie poselstwo. Jeśli ktoś jest sprawiedliwy i święty, to jeszcze bardziej bądź święty i sprawiedliwy. To dalej po prostu kontynuuj ten styl życia. A jeśli jesteś brudny, brudzisz się, żyjesz w grzechach, rób to dalej. Ja przyjdę i moja zapłata przyjdzie ze mną. I potem mówi, błogosławieni ci, którzy swoje szaty wyprali. Więc wiecie, ten styl życia, że życia w sprawiedliwych uczynkach, życia w uświęcaniu się, to jest, on to przyrównuje do prania swoich szat. Do zachowywania swoich szat w czystości. Do byciu w ciągłej gotowości, tak? Wiecie, dla każdej panny młodej ma znaczenie, jak wygląda jej suknia. Niektórzy łapią bzika, tak? W tym temacie. Ja, wiecie, swojej żonie powtarzam, pamiętaj, że to jest tylko na jeden dzień. Mówię, to nie ma dla mnie znaczenia takiego. Ty nie musisz wydać po prostu majątku, tak? Bo ty w tym staniesz przede mną, a później to zostawimy i więcej nigdy się w to nie ubierzesz. Niech to będzie ładne, schludne, czyste i starczy. Ale tutaj rozmawiamy o czymś innym. Tu właśnie rozmawiamy o sercu, o uczynkach, tak? Kartkę wcześniej, objawienie Jana 18 rozdział i 19 werset. Nie, zaraz. 16 rozdział i 15 werset. Jest taki werset ciekawy. To jest też w kontekście czasów ostatecznych i powrotu Chrystusa. Jezus mówi tutaj takie słowo. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Czyli nagości, tak? Czegoś, co jest wstydliwe. I Chrystus w tym kontekście powrotu On znów mówi to o szatach. I mówi, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje swoich szatach, aby nie być znaleziony nagim w tym dniu, kiedy on powróci. Wiecie, w ogóle to słowo czuwa, to jest chyba słowo najbardziej powtarzające się w kontekście powrotu Chrystusa i dni ostatecznych. Jest wiele, wiele różnych podobieństw, on mówi, tak? Na przykład mówi pan, sługa, który ma czekać na pana wracającego z wesela. Albo ktoś, kto po prostu wie, że ma przyjść złodziej i ty czuwasz, tak? Żebyś nie został zaskoczony. Wiele, wiele miejsc. Piotr na przykład przyrównuje przyjście Chrystusa do kataklizmu. Mówi, niebo się zwinie jak szata. Mówi, dzieła ludzkie spłoną. Mówi, jakimiś wtedy my mamy być, jeśli mamy być gotowi na ten dzień. I mówi, czuwajcie wtedy, abyście byli czyści. Znaleźli bez skazy, bez smazy w tym dniu. I tu jest ciągle mowa o naszym stylu życia. Żebyśmy nie byli zaskoczeni, ale żebyśmy pilnowali swoich szat. Więc chcę teraz powiedzieć takie słowo, że to, co jest rolą narzeczonej, to jest właśnie pilnowanie tych szat. Jeśli się ubrudzą, mamy możliwość je wyprać. Jeśli je straciliśmy, to się może zdarzyć. Możemy je odzyskać. Tak mówi słowo. Wiecie, jest w Ewangelii Mateusza taki fragment. Przypowieść mówiąca o weselu. To jest 22 rozdział. Ja końcówkę przeczytam tylko. Tam chodziło o to, że mieli zapraszać na wesele, tak? I kiedy już jest to wesele, 11 werset mówi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Został zaskoczony tym pytaniem. Nie miał pojęcia, że w ogóle powinien mieć jakąś szatę, rozumiecie? Znajduje się na weselu i król zadaje mu pytanie. Jak się tu znalazłeś? Gdzie ty masz szatę? On w ogóle tak, on nie miał. Więc po to my dzisiaj rozmawiamy o tym, by nikt z nas nie oniemiał kiedyś, tak? I rzecze do niego, przyjacielu. Tak? Jak wszedłeś tutaj? Zobaczcie, on nie mówi jakoś źle, mówi przyjacielu. A no jak ty wszedłeś tutaj? Tak? Ono nie wiem. Wtedy król rzekł sługo, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. To jest bardzo taki, tak powiem, drastycznie Jezus opisał tą sytuację. Ale o czym ona nam mówi? Ona nam mówi o tym, że bez tej szaty nie ma szans tam się znaleźć. Rozumiecie? W dniu zbawienia my przyjmujemy tą szatę. To jest dar usprawiedliwienia z łaski. To jest nowe życie w nim. I to jest tak, jakbyś ty tą szatę otrzymał. Ale my mamy ją pielęgnować i mamy ją czyścić, mamy ją brać, mamy chodzić w niej i mamy ją zachować do dnia weselu. Żebyśmy nie oniemieli tam. Żebyśmy nie spotkali się z takim pytaniem. Rozumiecie? Oblubienica musi mieć ten ubiór. Musi mieć. Mi się bardzo podobało, kiedyś Andrzej Wojciechowski właśnie to opowiadał i mówi, że niektórzy będą jestem na weselu. Bardzo mi się to utkwiło, ja to zawsze zapamiętam. I on mówił, nie, zadbaj o to, żebyś miał te ubranie, tak? Żebyś nie stanął przed nim i żeby nie była widoczna twoja nagość, tak? Jezus mówi, błogosławiony, kto pilnuje swoich szat, aby nie była ta nagość jego widziana. Zobaczmy teraz takie przykłady wierzących, którzy stracili tą szatę. One się znajdują w listach do kościołów, które sam Chrystus napisał. Jeden z listów to jest list do Laodycei, tak, gdzie tutaj Jezus mówi, że o tym kościele, że on tak myślał, że jest bogaty, że jest wszystko z nim super. A Jezus mówi tak do tego kościoła. Znam twoje uczynki, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także średni, ani gorący, ani zimny wypluje cię z ust swoich, moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak ślepy goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. I abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuje, karcy i smaga, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał ze mną. Wiecie, tu jest umowa o kościele, który utracił te szaty. I jeszcze znaleźli się w takim miejscu, gdzie mówili, to jest szok, tak? Bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Czyli oni naprawdę, rozumiecie, byli w takim miejscu, gdzie myśleli, że jest wszystko super. Mówi, wzbogaciliśmy się. Nie rozumiem, o czym oni mówili. Czy chodziło im o materialny poziom ich kościoła? Może tak. Może doszli do miejsca, że tak powiem, prosperity, tak? Błogosławieństwa finansowego. Mieli super salę. Mieli super wszystko. Sprzętu pewnie nie mieli, bo nie było. Także sprzętu super nie mieli, ale mieli super. Może ubierali się w drogie ciuchy. Wszystko super było, rozumiecie? Wszystko super. Ale kiedy Jezus prześwietlił serca tego kościoła, to mówi naprawdę dramatyczne słowa do nich. Dramatyczne. I mówi, musicie na nowo przyodziać tą szatę. To znaczy, że ją zgubili. To znaczy, że gdzieś styl ich życia odszedł od stylu życia oblubienicy Jezusa. Inny przykład to jest list do zboru w Sardes, 3 rozdział. I tu jest tak powiedziane. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie śmierci. Tutaj ja czytałem to w Gdańskiej i też w oryginale, w konkordacji Stronga. I tu jest kompletnie źle przetłumaczone, dlatego że tu jest powiedziane, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało. I nie wiemy, o co chodzi. W oryginale jest tutaj powiedziane, że tu się odnosi do ludzi, do osób. Bądź czujny i utwierdź tych, którzy pozostali, a którzy są bliscy śmierci. Tak jest w oryginale. To znaczy, że Jezus mówi do lidera tego kościoła, wy jesteście moim kościołem, tak? Macie imię, że żyjecie, ale jesteście jak martwi. Mówi, a wielu w tym kościele żyje w taki sposób, że jeśli nie wrócą, nie nawrócą się, to pomrą. Jeśli się nie zgadzacie, to czytajmy dalej, bo dalej jest jasno to wyjaśnione. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodzieja, a nie dowieś się, o której godzinie cię zaskoczy. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są gorli. Więc on mówi tutaj, tak, to jest przykład kościoła w Sardes. Że w tamtym kościele stało się coś takiego, że w tym całym zborze, sam Jezus mówi, jest kilka osób, które zachowały tą czystość szat, i tylko z tymi osobami mam relacje. I z tymi osobami chodzę. To znaczy, trwamy w tym narzeczeństwie. Trwamy w relacji. To, co Chrystus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was, tak? I Dalej mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi życia. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto był zwycięzcą? Ten, kto usłyszał to poselstwo. Wyobraźcie sobie tutaj, że jesteśmy zborem w Sardes. Tak? I lider staje i mówi, wiecie, apostoł Jan otrzymał list dla naszego kościoła od Jezusa. I chce go przeczytać. I staje przed zborem i to czyta. I przeczytuje ten list. I ludzie to słuchają. I Jezus mówi w tym liście, zwycięzca, tak, zostanie przyobleczony w szaty białe. To znaczy ten, który się upamięta. Ten, który zrozumie, że odszedł. Że stracił te szaty. Że żyje źle. Że ma imię, że żyje, ale jest jak martwy, tak? Że gdzieś powikłał się w różnych grzechach. I mówi dalej tak, że ci, którzy zwyciężą i którzy odziedziczą znów te białe szaty, to tych nie wymarzę z księgi życia i imię. To znaczy, że ci, którzy tracą te białe szaty i nie odzyskają ich, co się z nimi stanie? Nie bójmy się, panie, to jest słowo, że będą wymazani. Wiecie, to jest jeden z fragmentów, który, jeśli spotkacie kogoś, kto wam mówi o nieutracalności zbawienia, to porozmawiajcie z nim o tym fragmencie. Chcę teraz powiedzieć, to jest to, co Jezus mówi. To są słowa samego Chrystusa do Jego Kościoła. To nie jest nasza nauka, to nie jest żadna nasza interpretacja. To jest po prostu czysty przekaz z serca Jezusa do Jego Kościoła. I ten przekaz mówi o tym, że ludzie z Jego Kościoła, którzy stracili te szaty, gdzieś po prostu poszli w zły styl życia, umoczyli się w grzechach i tak trwali. Mówi, jeśli się z tego nie nawrócicie, to niestety, ale wasze imiona będą wymazane z księgi życia. Co to znaczy? To jest utrata zbawienia. Dlatego, że tam nie wejdzie nikt, kogo imię nie jest zapisane w księdze życia. Nikt. Tak mówi słowo. I wiecie, teraz ta przypowieść o synu marnotrawnym jest tak wspaniała, dlatego, że tam jest pokazane, że można te szaty wziąć. Nawet ten, który całkowicie je stracił, poszedł i lata żył w zły sposób, kiedy tylko w jego sercu było pragnienie. Chce wrócić do ojca. I kiedy tak, i powiem wam, to jest jeden z najbardziej niesamowitych opisów Boga, jego serca, jego miłości. Gdzie jest powiedziane, że kiedy jeszcze był daleko, tak, i ojciec go zobaczył, to ojciec do niego pobiegł. I natychmiast on otrzymał dwie rzeczy. Szatę i sygnet. I dla mnie szata jest właśnie tą sprawiedliwością na nowo, odnowieniem relacji. A sygnet dla mnie jest symbolem autorytetu. Przynależności znów do rodziny królewskiej. I to jest to, że jak nosisz sygnet rodowy, to wszyscy wiedzą, z jakiego rodu jesteś, kim jesteś, jaką masz pozycję. Natychmiast otrzymał te rzeczy, kiedy tylko była skrucha w jego życiu. Dlatego Jezus właśnie mówi, że błogosławieni są ci, którzy biorą te szaty. To jest, wiecie, coś, to jest dla każdego z nas, że mamy w tym wytrwać, tak? Jak dzisiaj te szaty wyglądają, możemy się zapytać samych siebie. To jest coś, co, wiecie, cały czas powinniśmy tego pilnować. To ma być stylem naszego życia. I wiecie, kiedy w Efezjan, w tym rozdziale czytam w ogóle o Chrystusie, gdzie jest opisany w ogóle cały cel Jego zbawienia, Jego przyjścia, tak? Jest powiedziane, że On po co przyszedł? Żeby swoją krwią odkupić dla siebie małżonkę, tak? A potem, żeby kąpielą wodną przez słowo ją oczyścić i żeby stawić dla samego siebie ją bez skazy i zmazy, pełną chwały, bez żadnej skazy. I wiecie, to jest coś, co jest służbą Ducha Świętego. Kiedy Chrystus odszedł i powiedział, przyjdzie ktoś inny, i przyszedł Duch Święty, i powiem wam, to rolą Ducha Świętego dzisiaj jest przygotować nas jako tą czystą, wspaniałą oblicę dla Chrystusa. To jest wielka służba Ducha Świętego. Ale żeby to się stało w naszym życiu, my musimy mu się poddać. Musimy być ulegli. Musimy być wrażliwi na sumienie, na to, co do nas mówi. Bo możliwe, to jest tak, wiecie, jak stoi ta panna młoda i koło niej gdzieś tam są ludzie, którzy ją przygotowują, tak? Ktoś jej makijaż chce zrobić, ktoś tam fryzura, suknia, jak leży, to wszystko. I wiecie, właśnie to jest powołanie Ducha Świętego. I kiedy czytamy te ostatnie wersety w objawieniu, tam jest powiedziane, oblubienica i Duch mówią przyjdź. To jest nierozłączne, oblubienica i Duch. Razem mówią przyjdź. Duch Święty mówi, jest gotowa. To jest ten czas. Oblubienica ma te świadectwo w sercu. Oczywiście to będzie w czasie wielkiego ucisku i prześladowań. Ale wierzę, że tak będzie. Że ten Kościół w dni ostatecznych będzie Kościołem przygotowanym, świadomym swojego narzeczeństwa i pośrodku strasznych prześladowań stojących i mówiących przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Jesteśmy gotowi. Czekamy na Ciebie. Wyrwij nas z tych prześladowań. Zabierz. Rozpocznij wesele. Tak? I to jest, wiecie, to jest powołanie dla każdego z nas. Wytrwać w tej relacji i pozostać wiernym. I wiecie, to jest tak, nie chcę, żeby jakieś takie potępienie też spadło. To jest tak, że powiem wam, wszyscy się nieraz gdzieś brudzimy. Dlatego Chrystus mówi, błogosławieni, którzy biorą te szaty. Okay? Nie ma nic złego w tym, że się zabrudziłeś, ale masz pragnienie natychmiast się wyczyścić. Problem jest, kiedy gdzieś, wiecie, kiedy to, co chce wróg zrobić, to wróg chce ci zabrać styl życia wierzącego i włożyć styl życia niewierzącego. To chce zrobić wróg. Zamienić to. Kiedy to się dzieje? Przez zatwardziałość serca. Kiedy jakiś grzech dopada nas i kiedy ty natychmiast rozpoznajesz, bo słuchajcie, zawsze tak jest, że Duch Święty da ci świadectwo, jak coś złego robisz. Colin Edwards kiedyś powiedział taką rzecz. Jedna z takich mówi rzeczy, której nie będziesz mógł robić po nawróceniu, to grzeszyć i się tym cieszyć. Nie da się. Wcześniej grzech był dla ciebie może rzeczą radosną, ale po nawróceniu przestanie być. Zgrzeszysz i masz doła. I to jest pozytywne. To jest świadectwo Ducha Świętego, że przekonuje cię, że coś jest nie tak. Że powinieneś coś naprawić. Ale wiecie, kiedy my na te napomnienia ciągle mówimy nie i brniemy w czymś, dochodzi do miejsca, które słowo nazywa zatwardziałością serca. Zatwardziałością serca. Że serce może stać się bardzo twarde. Nie chcę mówić po nazwiskach, ale znałem takich ludzi. Znałem takich ludzi wierzących. Miałem brata, z którym się nawet przyjaźniłem, wiecie? I kiedy on po prostu odszedł od Boga, go po paru latach spotkałem i rozmawiamy i mówię mu tak, słuchaj, ale ty zdajesz sobie sprawę, że ty trafisz do piekła? I wiecie, co on powiedział? Wiesz, jakoś mówi mnie to w ogóle, mówi, nie rusza mnie tego. Co ty mówisz? W ogóle mnie to nie dotyka. Człowiek ochrzczony duchem, ochrzczony w wodzie, zbawiony na 100%. I człowiek, który mówi takie rzeczy. To jest człowiek, który stracił tę szatę. Zupełnie. Ja nie mówię, że nie może odzyskać. Może. Ale to wymaga uniżenia i odnalezienia miejsca upamiętania, jak mówi słowo. Tak? I wtedy na nowo Duch Święty może przyjść i przynieść te sumienie. To jest to, co Kuba też kiedy o chrzcie mówił, że między innymi chrzest jest prośbą Boga o dobre sumienie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zwracali na to uwagę, bo to sumienie też Ducha Świętego w nas jest jak kompas, który nas prowadzi do tego wesela. On chce nam pomóc zachować te szaty. Myślę, że tyle. I myślę, żebyśmy się pomodlili. I myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy zastanowili się, każdy z nas, jak nasza szata dziś wygląda. Tak? A potem będziemy mieli wieczerzę. Wiecie, wieczerza to jest też coś takiego, że kiedy spożywamy, to jest świadectwo, że trwamy w tej relacji z naszym Panem. Amen. I z naszą obowiązką. To jest świadectwo. Trwamy, tak? Pamiętamy. Jesteśmy przy Tobie. Jeśli nie, jest możliwość uregulowania, oczyszczenia, wyprania, tak? I powrócenia do tego miejsca. Panie, dziękujemy Tobie, Jezu, za Twoją miłość, Jezu, za Twoją łaskę, Panie, za Twoją wspaniałą krew, za to, że odszedłeś, Panie, by przygotować nam miejsce. I dziękuję Ci, Jezu, że te miejsce przygotowujesz dla swojej oblubienicy. I że pewnego dnia wrócisz, by zabrać nas na wesele. Jezu, ja dziękuję, że my nie mamy mieć roli tylko gości. Ale Panie, że mamy tą rolę, że to będzie nasz dzień. Że będziemy jako Twoja oblubienica przy Tobie. Przy Twoim ramieniu. Aby, Panie, już połączyć się na zawsze, Panie, na wieki. I Panie, ja dziękuję za te wspaniałe powołanie. I że to jest dowód Twojej wielkiej miłości. Jak bardzo nas kochasz. Że zaręczyłeś się z nami i chcesz nas poślubić. I dziękuję Ci za Twoją wieczną miłość, Jezu. I Panie, proszę Cię, abyś Ty pomógł nam zobaczyć stan naszych szat dzisiaj. A proszę, aby to mogło być łaską dla nas, Panie. Dziękuję za tą możliwość, że możemy je wyprać, Panie. Że możemy zaukładać je, chodzić w nich, bez lęku, bez bojaźni, czekać na Ciebie, Jezu. Jako Twoja czysta oblubienica, wierna oblubienica, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie, że najlepsze jest przed nami. Dziękujemy Ci, że naszym celem, Panie, nie jest narzeczeństwo, ale wesele. I bycie z Tobą, blisko, przy Twoim ramieniu na wieczność, Panie. Jako Twoja małżonka, z którą się dzielisz swoim autorytetem, swoim dziedzictwem. Wszystkim się dzielisz. Tak jak słowo, że wszystko jest nasze, że całe dziedzictwo przygotowałeś dla swojej żony. Że wszystko, co masz, kim jesteś, że tym wszystkim się podzielisz z tymi, którzy staną się Twoją małżonką, Jezu. Dziękujemy Ci. Król, dziękujemy Ci. Panie, modlę się o osoby, które może jeszcze nigdy tej szaty nie miały, aby zapragnęły ją założyć. Aby przyjęły ją jako łaskę od Ciebie, Panie. Aby wyznały swoje grzechy, mogły przyjąć, Panie, szatę zbawienia i usprawiedliwienia. Z Twojej łaski, Jezu. Dziękujemy Ci za to, Król. Dziękujemy Ci za Twoją wspaniałą miłość, Jezu. Dziękuję Ci, Król. Dziękuję. Panie, pomóż nam też w takiej miłości dbać jedni o drugich. Jak mówi Twoje słowo, że widząc, że ten czas się przybliża, żebyśmy dbali o siebie. Żebyśmy tak zachęcali się w miłości, pobudzali do dobrych czynów. Napominali w miłości, jeśli trzeba. Jeśli widzimy, że ktoś zbacza z tej drogi. Abyśmy dbali o siebie, Panie. Żeby nikt się gdzieś nie zgubił. Nikt nie odpadł. Ale żebyśmy wszyscy mogli w tym dniu, Panie, stanąć przed Tobą. Odziani w ten bisior, Panie. Tych sprawiedliwych uczynków, Panie, danych nam z Twojej łaski, Panie. Dziękujemy Ci, Mistrzu, dziękujemy Ci, Jezu.